Proszę Państwa, to my może już zaczynamy. Mianowicie budzik nam przerwał pokazywanie, co to znaczy, że wierzę w ciała mojego, w ciało naszych zmartwychwstanie. I tę taką głupiutką historyjkę opowiadałem o różnych nazwach, prawda, otworów gębowych, a u człowieka jest buzia czy usta. Po prostu wystarczy w ogóle to słowo usłyszeć i od razu człowiek wie, że one są przeznaczone nie tak jak ryj świński do żarcia, nie jak tam morda krowia, to nie wiem tam czego, prawda, tylko żeby z tej buzi wychodziły słowa prawdy, takie przemienione miłością. Znaczy, krótko mówiąc, buzia niby no coś cielesnego, prawda, a jednak wspaniałe narzędzie duchowe. Prawda, czy w ogóle ojcowie Kościoła lubili czasem, znaczy, czasem jest tyle dowcipu takiego fajnego, a najgorzej jak tłumacz jakby nie zobaczy dowcipu i tłumaczy na poważnie, nie? Że wystarczy się przypatrzeć dłoniom, nie? Na 10 paluszków, nie? I tak patrzy człowiek na te paluszki, no od razu widać, że stworzone do tego, żeby dobro nimi czynić, nie? A na nogi spojrzeć, nie? No, prawda, błogosławione nogi niosące dobrą nowinę, prawda? I krótko mówiąc, cała nasza cielesność jest otwarta na to, co duchowe. I znaczy to nie chodzi o to, żeby poniżać zwierzęta, bo zwierzęta, ich cielesność też jest prześliczna, prawda? To nawet ten ryj świński, a sarenka, to ojejku, to już naprawdę zwierzęta są śliczne, a ja kiedyś nawet psa na grzechu przyłapałem, to ale naprawdę, tylko że to grzech nie przeciwko Panu Bogu, tylko przeciwko ludziom, już opowiem, bo te stworzenia są, no, jakby to powiedzieć, są szalenie przez Stwórcę ubogacone. Była taka Aza w naszym klasztorze w Korbielowie, która została wyrzucona z Akademii Policyjnej za nadmiar inteligencji. Nie, ja się z policji nie naśmiewam, bo tylko chodzi o to, że pies nadmiernie inteligentny nie da się wytresować, bo kombinuje. I Aza była wytresowana, żeby nie przyjmować jedzenia podawanego prawą ręką. I ja jestem pierwszy dzień i podchodzę do Azy, rzecz jasna klękam sobie, czy tam kucam, z kiełbasą w prawej ręce i trzeba było widzieć tego drania, jak sobie kombinuje. Prawda, no mi ludzie, nie wiadomo dlaczego, no durni ludzie, prawda, zakazali z prawej ręki, ale facet jest pierwszy dzień, on może o tym nie wiedzieć. Tak, i tak przysuwa pysk do tej kiełbasy i już ma chapnąć, ja mówię, Aza. I ona o 180 stopni, prawda, jak można było Azę podejrzewać, żeby takiego zwerzeństwa się dopuściła, żeby z prawej ręki, to tak. Znaczy, ja o tym opowiadam nie po to, żeby się wygłupiać, tylko żeby pokazać, że ja naprawdę nie próbuję poniżać zwierząt, bo zwierzęta też stworzenia Boże i też obdarzone zapewne więcej niż my to rozumiemy przez Stwórcę, prawda? Natomiast chodzi mi o to, żeby pokazywać taką doniosłość tego, żebyśmy my odkryli prawdę zawartą wręcz w naszych ciałach. One są przeznaczone do zmartwychwstania, to znaczy my mamy w sobie najrozmaitsze otwarcia ku temu, to co transcendentne wobec doczesności. A jeżeli jeszcze w dodatku zacząć przypatrywać się ludzkiej cielesności w sytuacji różnego upokorzenia, prawda, to w chorobie, w kalectwie, w takim czy innym niedołęstwie, jak ten duch potrafi no, znaczy, jakby to powiedzieć, że jak człowiek także w swojej cielesności dojrzewa do życia wiecznego. I w gruncie rzeczy nie ma takiej prawdy, którą zgłębilibyśmy do końca. Dam przykład, powiedzmy, komuś by się mogło wydawać, no a dogmat, że następca Piotra jako nauczyciel Kościoła powszechnego jest obdarzony charyzmatem nieomylności. No to co tu pogłębiać? No przyjąć już. Nieprawda. Nieprawda. Ten dogmat przypomina nam, że my wszyscy, każdy z nas ma obowiązek bycia nieomylnym w wierze. Owszem, każdy z nas jest omylny, ale w wierze, znaczy, to jest sprawa o znacznie poważniejsza niż kiedy idziemy na grzyby. Kiedy idziemy na grzyby, to jest czymś no, niesłychanie ważnym, żeby nieomylnie odróżniać grzyby jadalne od trujących. Nieomylność jest obowiązkiem. Myśmy się nauczyli powtarzać formułę errare humanum est i to jest prawda tam, gdzie szukamy prawdy rzeczowej. Natomiast tam, gdzie chodzi o wartości absolutnie najważniejsze, tam mamy obowiązek nieomylności. To nie jest wszystko jedno, jak ja moją wiarę przekazuję moim dzieciom. Prawda? Czy wiarę prawdziwą, czy jakieś może moje pleplutki, prawda, wynikające z ustanowionych przeze mnie samego wierzeń. Prawda? I charyzmat nieomylności biskupa Rzymu, charyzmat nieomylności Kościoła w jego tej dwudziestowiecznej pielgrzymce do życia wiecznego, on ma ogromne znaczenie dla mojej wiary. To jest dar dany nam wszystkim, żeby każdy z nas jak najlepiej mógł się wywiązywać z tego obowiązku bezbłędnego, prawdziwego wyznawania wiary. Ale ja zapomniałem zapytać, czy nie ma jakichś pytań, bo od tego powinienem zacząć. Tak, proszę bardzo.
Na początku chciałem przeprosić, że ostatnio siedziałem, jak zadawałem pytanie, więc teraz będę stał. Chciałem zapytać o to, kiedy te wycieczki, o których Pan wspomniał, nie pamiętam nazwy, ale chodziło o takie, które niszczą wiarę, odróżnić od takich, które pogłębiają wiarę, czyli takie teologiczne pogłębianie w domu, powiedzmy.
Znaczy, tu jest niezwykle ważna łączność z Kościołem. Proszę Państwa, ponieważ ja już wiem, że wszystkiego, co przygotowałem, nie powiem, to pytanie wykorzystam, żeby powiedzieć coś najabsolutniej ważnego, co mógłbym przeoczyć. Proszę Państwa, jak się dobrze przypatrzymy naszej wierze chrześcijańskiej, to człowieka ogarnia zdumienie. Mianowicie Jezus, prawdziwy człowiek, jest Synem Bożym, przez którego świat został stworzony. Tak Bóg umiłował świat, że dał nam swojego Syna, że On, przyjąwszy ludzką naturę, dokonał w swojej ludzkiej naturze, ale On, będąc prawdziwie Synem Bożym, Bogiem prawdziwym, wypełnił czyn miłości wręcz niemożliwej, to znaczy zapędzony w najciemniejszy zakątek naszej ziemi, zniekształconej przez grzech, czyli aż na Kalwarię, poddany temu cyklonowi zła, jaki się rozpętał nad Kalwarią, On trwał w miłości i dokonał naszego odkupienia. I kiedy my to wszystko, jak wierzymy, sercem się na to otwieramy, może ogarnąć nas następujący niepokój. Przecież to było 2000 lat temu. Przecież Pan Jezus, przyjmując ludzką naturę, wszedł w naszą ludzką partykularność. Podporządkował się naszej ludzkiej partykularności. On żył zaledwie 30 kilka lat. 2000 lat temu, każde pokolenie następne jest coraz dalej, żył w określonym kraju, no tłumy go słuchały, jakby dobrze policzyć, to może 3,5 miliona miało szczęście go słuchać bezpośrednio, a ludzkość to jest wiele, wiele miliardów różnych pokoleń i tak dalej. I jak tu pogodzić tę ludzką partykularność Zbawiciela z uniwersalnością jego dzieła zbawczego? I proszę Państwa, sam Pan Jezus na to pytanie nam odpowiada. Na ostatniej wieczerzy mówił słowa, które na ogół się prześlizgują nam, jakby nie zauważamy ich doniosłości. Mówił Pan Jezus: pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę go do was. Krótko mówiąc, Pan Jezus zapowiada w ten sposób przyjście Ducha Świętego, ale zarazem mówi, że potrzebne jest, żeby on wyszedł z historycznego usytuowania. I tu jest miejsce na próbę zrozumienia, jak niepojętym darem Bożym jest Kościół. Bo nam czasem, którym często mentalność ustawiają ludzie niewierzący, nam czasem się wydaje, że Kościół to jest taka instytucja religijna, która gromadzi ludzi wierzących w Chrystusa. No, mają prawo, prawda, się gromadzą, no bardzo dobrze. Otóż Kościół to jest coś niewyobrażalnie więcej. Kościół to jest dar samego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu każdy z nas, niezależnie od tego, w jakim momencie historycznym przyszło mu żyć i w jakim miejscu geograficznym, każdy z nas może się spotkać bezpośrednio z Panem Jezusem. I to niewyobrażalnie więcej niż spotykali się z nim apostołowie, którzy na co dzień z nim przebywali, słuchali bezpośrednio jego nauk, mogli się go dopytać, oglądali cuda, niewyobrażalnie więcej. Bo kiedy apostołowie byli razem z Panem Jezusem, no to Pan Jezus był w swojej ludzkiej partykularności, a oni byli blisko Niego. Tak, oczywiście w relacjach takich bardzo, bardzo głębokich, prawda, i tak dalej, ale to było tylko tak. A dzięki darowi Kościoła, Kościoła, w którym Chrystus Pan przychodzi do nas właśnie w tej uniwersalności, znaczy o której przed chwilą mówiłem, każdy z nas, i to nie tylko w tym pokoleniu, nie tylko w tym kraju i w tym mieście, tylko wszędzie, może się spotykać z Chrystusem tak dosłownie, bezpośrednio, że kiedy przynoszę do chrztu moje dziecko, to Pan Jezus, naprawdę sam Pan Jezus obdarza go łaską dziecięctwa Bożego, łaską przebóstwienia, łaską wezwania do życia wiecznego. Kiedy przystępuję do sakramentu pokuty, to sam Pan Jezus ogarnia mnie swoim przebaczeniem, udziela mi mocy do lepszej wierności Bożym przykazaniom. Eucharystii z Panem Jezusem spotykamy się do tego stopnia, że każdy z nas może powiedzieć to, co napisał apostoł Paweł o sobie. Żyję ja, ale już nie ja. Żyje we mnie Chrystus. Znaczy zupełnie oszałamiające perspektywy. I ja oczywiście z tego wszystkiego zapomniałem, o co Pan pytał.
Pytałem o różnicę, znaczy jak rozpoznać takie zapędy do pogłębiania wiary, które już niszczą, a jeszcze budują.
No właśnie, to strasznie proste. To znaczy, jeżeli ja moją wiarą naprawdę chcę żyć, to jest rzeczą oczywistą, że w Kościele, i to nie na zasadzie niewolnika, który musi uznawać jakieś formuły, tylko na zasadzie człowieka wolnego, który w wielkiej radości cieszy się, że jest mu dany ten niesamowity dar, że jestem członkiem Kościoła, że mamy dostęp do tej prawdy, która nas przekracza, której nigdy nie posiądziemy. I czasem się zarzuca katolikom, że co wy, jak macie monopol na prawdę, czy co? Ojejku, w ogóle prawdy Bożej się nie da posiadać, to ona nas bierze w posiadanie. I wie pan, i teoretycznie to ja bym nawet za bardzo się nie wysilał na odpowiedź na pana pytanie, bo tę odpowiedź to się jakby znajduje poprzez życie wiarą, prawda? Jakoś tak. Są jeszcze jakieś pytania może? To my może przejdźmy do tej próby uświadomienia sobie, na czym polega nasza praca nad tym, żeby nasza wiara była możliwie coraz bardziej dojrzała, jeśli idzie o autentyczność przeżywania poszczególnych prawd wiary, autentyczność naszego otwarcia na Pismo Święte, to oczywiście nie ma mowy, żebym choćby jedną miliardową umiał tu państwu pokazać, ale myślę, że mniej więcejśmy sobie uprzytomnili, w jakim kierunku to się robi, w jakim kierunku tego się szuka. Druga cecha osobowości dojrzałej to jest przekraczać swój egocentryzm. To polega co najmniej na dwóch kierunkach, to znaczy egocentryzm w naszych relacjach z Panem Bogiem i w naszych relacjach z bliźnimi. Jeśli idzie o egocentryzm w naszych relacjach z Panem Bogiem, to czuwać nad swoją modlitwą. Egocentryk to się modli o zdrowie, o zdanie egzaminu, ewentualnie o dobrego męża lub dobrą żonę, prawda, o pomoc w wyjściu z zapaści gospodarczej. To wszystko są czcigodne tematy do modlitwy, ale jedynie egocentryczne. Czy nawet, kiedy się modlimy o coś tak wzniosłego, to co kardynał Ratzinger nam pokazał przed chwilą, jak pokój na ziemi. Strasznie ważne, żeby się o to modlić, ale Bóg chce nam dać znacznie więcej, i przekraczanie egocentryzmu to jest nie tylko przekraczanie tematów naszych modlitw błagalnych, ale to jest także zaczynanie naszej modlitwy od uwielbiania Boga i dziękczynienia. Proszę Państwa, my dzisiaj w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w starożytnym chrześcijaństwie w niedzielę i święta zakazane były prośby do Pana Boga. Nie dlatego, żeby w prośbach do Pana Boga było coś złego, tylko żeby zaakcentować przede wszystkim uwielbianie Pana Boga, dziękczynienie Panu Bogu. To jest najważniejsze, i jeżeli myśmy się nauczyli postawy wielbiącej, dziękczynnej, to wtedy też nasze prośby do Pana Boga jakby uzyskują inną jakość. Także prawda, znacznie więcej one dotyczą naszego losu ostatecznego. Modlimy się wtedy o życie wieczne, nie tylko dla siebie, ale dla swoich nieprzyjaciół i tak dalej, i tak dalej. A teraz przekraczanie egocentryzmu w stosunku do bliźniego, to każdy z nas ma swoje własne, że tak powiem, wezwania. Bardzo często jesteśmy naprawdę współwinowajcami tego, że nasi bliscy czy nasi znajomi są osobami niewierzącymi. Bo nawet jeżeli próbujemy im pomóc w drodze do wiary, to próbujemy to robić tak niezdarnie, że to tylko ich zraża jeszcze bardziej. Natomiast jeżeli staram się tak jak umiem, żeby z moim bliźnim, który jest niewierzący, nawiązać kontakt na płaszczyźnie wiary, to bardzo często to polega na tym, żeby być bardzo uważnym na sygnały, jakie on sam zacznie nadawać na te tematy. To w różny sposób, prawda? Czasem to będzie pytanie wtedy, żeby go nie zbyć. Czasem to będzie jakieś szyderstwo, które jest często zaproszeniem do rozmowy, tylko takim dziwnym, podobno dziewczyny polinezyjskie, żeby pokazać chłopcu, że są nim zainteresowane, to rzucają w chłopaka kamieniami. Prawda? I to jest rodzaj właśnie takiego okazania swojej sympatii, prawda? I nieraz właśnie na tematy religijne nasi znajomi mogą właśnie w ten sposób sygnalizować, że to jest temat, który ich interesuje, prawda? Tylko jakby czują, że jakby to niezgodne z ich urodą, żeby zapytać czy coś, tylko właśnie zaatakować, a człowiek, który gdzie jakby jak mamy jakąś taką empatię, to wyczujemy, co się dzieje, prawda? I nie obrazimy się, tylko jakoś, no rzecz jasna, przekraczać egocentryzm to jest, psychologowie wręcz to wyróżniają często jako jeszcze czwartą cechę osobowości dojrzałej, to jest postawa odpowiedzialności. Odpowiedzialności za innych, zwłaszcza za tych, za których no, z oczywistych powodów powinien być odpowiedzialny, ale także w ogóle odpowiedzialności za tych, z którymi mogę nawiązać jakiś kontakt. I wreszcie trzecia cecha osobowości dojrzałej, umiejętność zauważania swoich braków, swoich błędów, umiejętność w ogóle krytycznego spojrzenia na siebie, jeżeli to potrzeba, to korygowania siebie. Tutaj czymś bardzo łatwym jest ześlizgnąć się w takie niedobre poczucie grzeszności. Tak, my jesteśmy grzeszni, ale o wiele ważniejsze jest to, że kochani przez Pana Boga. To znaczy, to nie wolno nam nawet wobec Pana Boga stawać w takiej postaci, prawda, jestem taka grzeszność i nicość, prawda? Tylko tak ja grzeszny, ale Panie Boże, przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem Twoich motywów, trochę się im dziwię, ale po prostu wiem, że dla Ciebie jestem ważny. Tak, i z tej perspektywy patrzymy na nasze grzechy. Mnie się wydaje, że tutaj odkrywanie mojej grzeszności, dla odkrywania mojej grzeszności jest czymś ogromnie ważnym, czytanie pod tym kątem Pisma Świętego. Nie ma lepszego lusterka, w którym można by zobaczyć siebie niż Słowo Boże, a zwłaszcza czytane nie tylko przeze mnie, ale czytane razem z innymi. Znaczy, no, także w tym sensie, że no, w Kościele słyszymy komentarze, w niektórych rodzinach tak się jakoś pięknie złożyło, że jest możliwe czytanie jakieś wspólne, czy małżonków, czy rodzeństwa, czy tak czy inaczej, no, poznawanie swoich braków, swojej grzeszności jest no, ważną cechą osobowości dojrzałej. Proszę Państwa, tu miałbym ochotę postawienia takich czterech mega pytań dotyczących mojej sytuacji, także mojej grzeszności, ale może zostawmy sobie to, bo jak starczy nam czasu, to do tego wrócimy, a chciałbym jeszcze przynajmniej słowo powiedzieć na temat tego, co było ogłoszone, że chcemy także poruszyć temat wiary odświętnej i wiary świętującej. Proszę Państwa, my często już nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaką nowością było odkrycie tej prawdy, że Bóg ludzi kocha, że chce się z nimi przyjaźnić, że chce z nich mieć przyjaciół na życie wieczne. Jeżeli przypatrzeć się różnym religiom niebiblijnym, bo to, że Bóg ludzi kocha, to jest także bardzo ważną cechą Starego Testamentu, a zatem także judaizmu i nie jest to myśl obca muzułmanom. Natomiast generalnie sama idea tego, że Bóg kocha, że Bogu na ludziach może zależeć, jest ideą, jak się wydaje, zupełnie nieznaną w religiach innych, zarówno dalekowschodnich, jak i religii starosłowiańskiej, czy starogermańskiej, prawda, czy starogreckiej, starorzymskiej. Jest taka książka profesora Włodzimierza Langauera, to jest pan niewierzący, na temat religii starożytnych Greków. I on genialnie pokazuje właśnie kompletne zamknięcie starożytnych Greków właśnie na te wymiary. Natomiast zobaczmy, jak przepełniony jest już Stary Testament takim komunikatem: ludzie kochani, nawet sobie nie wyobrażacie, jak ja, Bóg wasz i Stwórca, was kocham. I jak to się przekłada na strukturę życia religijnego, to o tym za chwilę, ale teraz spróbuję troszeczkę ten wątek przypomnieć, bo on jest przecież powszechnie znany, to, że tylko judaizm i chrześcijaństwo, bo już nie islam, islam już tu odrzuca tę prawdę, tylko judaizm i chrześcijaństwo znają nowinę o tym, że człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Niezwykłe zupełnie. Prawda? Bóg stworzył nas jako podobnych sobie, prawda? Czyli zdolnych do miłości, zdolnych do poznawania prawdy i umiłowania prawdy i tak dalej. Ale ja może króciutko przypomnę to, co jest powszechną wiedzą. Już o Henochu i Noem czytamy, że żyli w przyjaźni z Bogiem. Jest taka głupiutka piosenka o naszym praojcu Noem, co to przechadzał się przed Panem. Piosenka głupiutka, ale idea z Pisma Świętego wzięta, prawda? Przyjaźnił się z Bogiem. Prorok Daniel się modli za swój naród. Przecież Abraham, nasz praojciec, to twój przyjaciel. Prawda? I naprawdę Pan Bóg się z ludźmi przyjaźni i chce się przyjaźnić. Prawda? Czy Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem? Prawda? Ja Pani kochanej zostawię karteczkę, to żeby tak jakby... Nie, to nie, że umieścić, tylko jakby kogoś interesowało, to tak. Czy w Pieśń nad Pieśniami chcę zaśpiewać memu przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. prawda, czy psalm, kto przyjaźń, Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją i powierza im swoje przymierze. Czy porównanie miłości Bożej, takiej wszechobejmującej, wszechogarniającej do gór, które otaczają Jeruzalem, prawda, góry, jak góry otaczają Jeruzalem, tak Pan otacza swój lud, to jest psalm 125. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Inny psalm. W religii starogreckiej, mimo że jest to religia szalenie taka otwarta na to, co boskie, ten typ myślenia o Panu Bogu był kompletnie obcy. A dlaczego? Bo dopiero Bóg musiał nam objawić, że Jemu na nas zależy. Ludzie sami z siebie to mogli odkryć, że Bóg stwórca nieba i ziemi, że no pewnie dobry, no ale żeby się pchać na Jego przyjaciela, no ojejku, jeszcze może on się zdenerwować. I starożytni Grecy, właśnie w książce profesora Langauera to bardzo podkreślano za pomocą różnych cytatów. Starożytni Grecy często się ostrzegają, żeby Panu Bogu za bardzo się nie narzucać, bo no jednak znaj szewcze swoje miejsce, prawda, to ty jesteś szewcy, a Pan Bóg jest Bogiem, to jeżeli jest jakiś szewc wśród was, to bardzo przepraszam, że tak. Dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie i w ogóle coś niesamowitego. Pan Bóg wielokrotnie porównuje się do ptaka, który otacza skrzydłami tych, których kocha i uczy ich wolności, chroni przed nieprzyjaciółmi, prawda? Czy wielokrotnie Pan Bóg się do pasterza porównuje, który pasie swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie, prawda? Ja nawet sobie nie wyobrażam, żeby jakiś pasterz jagnięta nosił, prawda? Ale może, prawda? A Pan Bóg nosi. Niezwykłe zupełnie, tak. Czy starzy Izraelczycy nie znali w ogóle zawodu pielęgniarki, a Pan Bóg jest taką pielęgniarką. Słuchajcie, psalm 41. Pan pokrzepi nawet na łożu boleści. Podczas choroby poprawi posłanie swojemu przyjacielowi, prawda? Pan Bóg jako taka pielęgniarka, prawda, pochylająca się z czułością nad tym, który cierpi. Czy jako matka to wielokrotnie, prawda, czytam teraz Ozeasza, pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. I tego typu przekazu, ja z całą świadomością czytam jedynie Stary Testament. Ten Stary Testament, o który się mówi, że ten Bóg to taki okrutny, taki a dopiero w Nowym Testamencie miłosierny i dobry, to możemy się przekonać, jak szalenie uproszczone są te stereotypy. I teraz taki szczególnie ważny obraz, bo to, że Bóg porównuje się do Ojca, a w Nowym Testamencie dowiadujemy się, że w ogóle jest Ojcem, to jest rzecz, którą powszechnie znamy, ale w Starym Testamencie, w ogóle w społeczeństwie starohebrajskim, była instytucja, której ani starożytni Grecy, ani Rzymianie nie znali. To była instytucja, czy jak to nazwać, Goela. Goel to był najbliższy krewny. W sensie, jeżeli miałem 5 braci, to tylko jeden jest moim goelem, to znaczy najściślej zobowiązanym do tego, żeby zrobić wszystko, aby mnie uwolnić, jeżeli znalazłem się w więzieniu czy innej niewoli, jeżeli popadłem w długi, z których nie da rady wyjść. Co więcej, goel, nawet jeżeli był żonaty, miał obowiązek poślubić wdowę po mnie, a dzieci miały być uznane za dzieci zmarłego. prawda? Krótko mówiąc, najbliższy krewny. Temu instytucie Goela bardzo wyraźnie widać w Księdze Rut na przykład. Tam łącznie z tym, że ten, który był Goelem prawnie, musiał się zrzec tego, żeby ktoś następny, który chciał to zrobić, podjął się roli Goela. I proszę Państwa, kiedy w II wieku ery przedchrześcijańskiej Stary Testament był po raz pierwszy tłumaczony na grekę, to słowo Goel oddawano wyrazem soter, czyli zbawiciel. I kiedy Pan Jezus jest w Nowym Testamencie nazywany Zbawicielem, to przeciętny chrześcijanin tamtego pokolenia jakby w tyle głowy, zwłaszcza jeżeli był człowiekiem znającym Stary Testament, człowiekiem pochodzenia żydowskiego, w tyle głowy nosił w sobie obraz Goela. Goela, czyli tego, który, żeby nas znajdujących się w śmiertelnym niebezpieczeństwie uratować, zrobił dosłownie wszystko. To znaczy dla nas się uniżył, żeby przyjąć ludzką naturę umarł na krzyżu, dokonał naszego odkupienia. Ja tak strasznie się rozwodzę nad tym, bo to nam umożliwi zrozumienie, dlaczego dopiero w Starym Testamencie, po raz pierwszy w historii religii, pojawiło się coś takiego jak wezwanie do codziennej modlitwy oraz do co siedmiodniowego świętowania. W obyczajach w obyczajach innych religii to było kompletnie nie do pomyślenia. Oczywiście w innych religiach święta były znane, ale to w sensie maksimum kilka razy w roku i dość. No, Bogu czy Bogom, jeżeli to byli politeiści, nie wolno się zanadto narzucać. A tutaj Bogu prawdziwemu zależy na tym, żebyśmy codziennie szukali z Nim kontaktu, przyjaźni, żebyśmy co siódmy dzień świętowali jako Jego przyjaciele. I proszę Państwa, w tej perspektywie spróbujmy zrozumieć, czym jest dystansowanie się wielu współczesnych katolików od coniedzielnej mszy świętej, bo to nie jest tak, że przeciętny katolik to nawet jeżeli odchodzi od kościoła, jeżeli nie przestaje być katolikiem, to tam czasem w kościele się pojawia. Taki jeden pan to mówił, nie wiem, po soborze to się wszystko w kościele zmieniło. Kiedy tylko przyjdę do kościoła, to zawsze jajka święcą. Prawda? Ale jednak przynajmniej w tę Wielką Sobotę przyjdzie taki do kościoła. Prawda? Niemniej sam fakt, że jakby nam że święto nas nie ciągnie, do tego stopnia nie ciągnie, że ktoś się pojawia co drugi raz czy raz na miesiąc, a niemało jest takich katolików, świadczy o tym, że potężne są w nas takie ciągotki do powrotu do postawy pogańskiej. Że nie odrzuca się Pana Boga, ale Pan Bóg wysoko w niebie, a my tu na ziemi. Prawda? Oczywiście nie wyrzekam się tego, jeżeli to tylko będzie możliwe przed śmiercią, chciałbym się wyspowiadać, do Komunii Świętej przystąpić, ale w gruncie rzeczy, krótko mówiąc, to jest jedno z tych zjawisk, które za pomocą którego dokonuje się dechrystianizacja ludzi, którzy nie zamierzają przestać być katolikami. Ja próbowałem pokazać, że to się dzieje za pomocą degradowania wiary do poziomu wierzeń, takie przywłaszczanie sobie, uzurpowanie sobie prawa do decydowania, co jest prawdą, a co prawdą nie jest. Prawda? Ponieważ jestem tylko człowiekiem, to rzecz jasna, wychodzę w ogóle poza orbitę prawa, tylko wchodzę w orbitę wierzeń. Krótko mówiąc, prawdy wiary przemieniają mi się w takie mity, za pomocą których próbuję odmacowywać rzeczywistość. Proszę Państwa, ja myślę, że to będzie jakby, żeby jeszcze dać Państwu szansę na jakieś pytania, bo to, co najważniejsze powiedziałem, niektóre rzeczy w potężnym skrócie, bo wiara odświętna to jest wiara na przykład takiego, co to na pasterkę przyjdzie, prawda, i w gruncie rzeczy tyle mu wystarczy, prawda, i jest katolik w porządku, także to, no. Czy ktoś z Państwa chciałby, można także polemizować i bardzo proszę. Dobrze, że Pan przyszedł, kochany, bo...
Chciałem spytać o ostatni aspekt, czyli uzurpowanie sobie prawa do decydowania, co prawdą jest, a co nie jest. Czy mógłby Pan rozwinąć, bo w moim rozumieniu to każdy właśnie no, takie decyzje podejmuje w łonie Kościoła i poza nim, czy daną prawdę przyjmuje, czy nie. I teraz jak to rozróżnić? Czy to jest dobre jeszcze decydowanie, w co wierzę, a co nie, czy to już jest pchanie się w dziedzinę niebezpieczną?
Ja może bym tutaj spróbował, że tak powiem, zacząć odpowiadać na płaszczyźnie takiej najzwyczajniejszej. Proszę Państwa, no, marchewka to jest takie sympatyczne warzywo, które ma witaminę A. Jeżeli ja jem marchewkę, to nawet jeżeli ja nie wiem, że ono ma witaminę A, to jest dla mnie zdrowe. Dla mnie zdrowe. No ale powiedzmy, chodziłem do szkoły, nie mam powodu, żeby nie wierzyć moim nauczycielom i dowiedziałem się, że marchewka ma witaminę A. I to nie jest tak, że teraz do mnie należy decyzja, czy to, że marchewka ma witaminę A, że to jest prawda. Znaczy, to jest... To nie zależy od ludzkiej decyzji. Łatwo sobie wyobrazić człowieka, który no, sądzi, że ma powody, żeby zakwestionować tę prawdę. Raz na 100 tysięcy razy zdarza się, że ten człowiek przyczynia się do rozwoju nauki, bo się może okazać, że to była tylko wstępna hipoteza, prawda o marchewce jest inna. Znaczy ja cały ten wywód przedstawiam, żeby pokazać, że generalnie to nie jest tak, że to my decydujemy, czy coś jest prawdą, czy nie. Dajmy na to, załóżmy, że jestem historykiem i tak mi się zdarzyło, że natrafiłem na dwa poważne świadectwa, że bitwa pod Grunwaldem była nie 15 lipca, tylko 15 sierpnia 1410 roku. Prawda? No, oczywiście to jest dla mnie no, pewien problem, który staram się rozwinąć, ale nie do mnie należy decyzja, kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem. Proszę Państwa, ja naprawdę zniszczę budzik, bo to jest po prostu niesprawiedliwość. No, a co, pomodlimy się, macie mszę świętą, ale pomodlimy się jeszcze, prawda?